Panie, dziękujemy Tobie za to, że do tej pory na tym miejscu doświadczamy, jak dobrym Bogiem jesteś, jak łaskawym Bogiem jesteś. Panie, że chcesz nam dalej błogosławić, chcesz nas dalej prowadzić. Panie, proszę Cię, aby i to rozważanie słowa przyniosło taką zachętę dla naszego życia. Panie, by to rozważanie słowa było dla nas dobre. Panie, by było pokarmem na dzień dzisiejszy. Panie, by było czymś, co przyniesie nam zbudowanie i zachętę. Panie, proszę Cię o Twoje błogosławieństwo. Otwieraj nasze serca, Panie. Otwieraj nasze umysły. Uzdalnij nas do przyjmowania, do słuchania. I proszę Cię, Duchu Święty, abyś sam przemawiał dzisiaj do naszych serc, Panie. Oprócz tego, co ja będę mówił, by każdy też miał ten głos Ducha Świętego, który będzie do niego mówił indywidualnie, osobiście, w specyficzny sposób. Panie, proszę Cię i dziękuję, że jesteś z nami, że doświadczyliśmy już Twojej obecności tutaj i że wierzę, że w tym Słowie też będziesz obecny. Dziękuję Ci, Boże. Amen. Rozpoczniemy od tekstu z listu do Hebrajczyków. List do Hebrajczyków, pierwszy rozdział, wersety od 1 do 4. List do Hebrajczyków, rozdział pierwszy, wersety od 1 do 4. Na 1298. Wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. I stał się o tyle możniejszym od aniołów, o ile znamienitsze od nich odziedziczył imię. I w tym krótkim fragmencie jest całe bogactwo myśli, całe bogactwo treści, całe bogactwo rzeczy, na które można zwrócić uwagę. Ja chcę się skupić na jednej frazie, ale pozwólcie, że po kolei jeszcze troszeczkę rozszerzę tę myśl. Myślę, że ważna jest ta myśl wersetu pierwszego, że wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Ta myśl nie jest tylko myślą taką, bym powiedział, za przeszłą, która już przestała mieć znaczenie, że Bóg kiedyś przemawiał do ojców przez proroków, a teraz już nie przemawia. Po prostu jest to myśl o tym, że Bóg mówi. I od początku, kiedy Bóg stworzył człowieka, Bóg mówił do człowieka. W ogrodzie Eden. Pamiętacie rozmowy? Nie będziesz, przykazanie się pojawia. Bóg przekazuje człowiekowi. Później przez wieki historii, kiedy spojrzymy na Noego, kiedy spojrzymy na Abrahama, kiedy spojrzymy na poszczególnych, na patriarchów Izaaka, Jakuba, Józefa i tak dalej, możemy wymieniać. Bóg przemawiał zawsze do swego stworzenia. Jest powiedziane, że wielokrotnie, to wiemy, i wieloma sposobami, czyli na różne sposoby Bóg przemawia. Nie jest to tylko bezpośrednie słowo, ale Bóg ma cały zakres możliwości przemawiania do nas, do naszego życia. Jemu chodzi, żebyśmy Go słyszeli. Czy uświadamiamy sobie to, że Bogu zależy na tym, żebyśmy Go usłyszeli? Czy to jest proste usłyszeć Boga? Czy to jest proste usłyszeć Boży głos, co Bóg ma dla nas, do nas, do powiedzenia? Może dla kogoś to jest proste, a dla kogoś to może być bardzo trudne usłyszeć, co Bóg ma nam do powiedzenia. Ale na przykład weźmy to dzisiejsze nabożeństwo. Czy poprzez to wszystko, co się tutaj działo, czy Bóg powiedział nam coś? Czy usłyszeliśmy jakiś Boży głos do swojego życia poprzez śpiewane pieśni, poprzez składane świadectwo, poprzez okoliczności? A więc Bóg mówi w różny sposób. Otworzymy Biblię, otworzymy tę księgę, zaczniemy czytać i nagle coś tak do nas przemówi, coś nas tak dotknie, Bóg do nas przemawia. Pojawiają się jakieś okoliczności, wydarzenia i one też są Bożym głosem do naszego życia. Tylko problem jest taki, jak śpiewaliśmy w jednej pieśni, otwórz me oczy, o Panie, otwórz me uszy i serce, abym Ciebie widział, abym Ciebie słyszał, abym Ciebie rozumiał. Ja myślę, że Bóg naprawdę jest zainteresowany tym, aby do naszego życia przekazać swoje słowo, swoje treści. Problem jest po stronie odbiornika. Problem jest tutaj po stronie nas, że nie zawsze jesteśmy nastrojeni, albo zły ma całą stację radarową czy zagłuszającą i są tylko piski, tak jak dalej wolnej Europy się słuchało. Że jak się tam udało trafić na chwileczkę, a później znowu i znów nic nie było słychać. I znów trzeba było ten odbiorniczek tam delikatnie ruszać, żeby się coś tam udało uchwycić i kolejne trzy zdania, a później już nic nie wiadomo, co dalej było. Musimy to uznać, że Bóg jest zainteresowany bardzo, aby przemawiać do nas, aby nam pokazywać swoją drogę. I On to czyni na wiele sposobów. Nie tylko, że w nocy się obudzimy i usłyszymy, zerwiemy się nagle i usłyszymy, nie wiem, jakiś głos, słuchaj, będę do Ciebie mówił. Dobrze by tak było, nie? No może tak komuś się przytrafiło, no, że ja słyszałem, nie wiem, może Wam już opowiadałem ten przypadek, jeden z ludzi, których znam wierzących, właśnie tak usłyszał, że Bóg go w nocy go tak porusza i że chce do niego przemówić i on normalnie wstał, ubrał się w garnitur, założył krawat, mówi, Boże, teraz możesz do mnie mówić. Teraz słucham, proszę, co mi chcesz powiedzieć? Taki był przejęty tym faktem, że Bóg, on wiedział, że to jest ta noc, że Bóg go po prostu porusza, wybudza go i chce do niego przemówić. I on na tę okoliczność ubrał się w garnitur. No naśmieszy, zabawne to jest, ale to jest autentyczna historia. No ktoś tak do tego podszedł. Tak odczuł, że Bóg chce do niego. My byśmy przewrócili się, zciągnęli kołdrę. No, Panie, proszę. Nie. Samuela pamiętacie? Jak Bóg do niego chciał przemówić, zrywał się ze snu, latał do Heliego. Bóg do niego chciał przemówić. Drodzy, i tak jest w naszym życiu. Psalm na przykład 50 mówi, że Bóg nas przybywa i nie milczy. Bóg nas przybywa i nie milczy. Ale jak powiedziałem, ważne jest to, abyśmy otworzyli nasze serce, otworzyli nasze uszy i otworzyli nasze oczy. Bo Bóg także przez oczy mówi. Nie tylko przez uszy, nie przez serce, ale przez oczy do nas mówi. Tak jak Pan Jezus powiedział do swoich uczniów, błogosławione wasze uszy, że słyszą i oczy wasze, że widzą. Oczy, że widzą. Bo Bóg także mówi przez to, co się dzieje. Pokazuje nam swoje słowo, nam przesyła swoje myśli, swoje treści. A więc wielokrotnie, wieloma sposobami. I werset drugi mówi, że ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna. I to jest też bardzo ważna myśl. I tą myśl musimy pamiętać, że najważniejszy, najbardziej słyszalny, najmocniejszy głos Boży to był przez Jezusa, przez Syna. Już tak silnego głosu Boga do człowieka, jak przez Syna, kiedy stąpił na ten świat, nie będzie. To był najbardziej jednoznaczny, jasny, potężny Boży głos do ludzkości, kiedy Syn Boży chodził po tej ziemi. Jak gdyby cały czas, przez te 30 lat istnienia, życia tutaj Syna Bożego, Bóg cały czas mówił przez Syna. Wystarczy, że Jezus się gdzieś pojawił i On był Bożym głosem. I to był bardzo silny, potężny głos. I to też trzeba wiedzieć, to też trzeba pamiętać. Przez Syna Bóg przemówił. I teraz werset trzeci, bo na nim chciałem się skupić. W wersecie trzecim jest powiedziane, że On, czyli Syn, przez Syna przemówił On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty. Syn jest odblaskiem Bożej chwały i jest odbiciem istoty Boga. I ta myśl mnie interesuje. Odbiciem Jego istoty. Sprawdziłem sobie to słowo istota tutaj użyte. Jest powiedziane, to słowo oznacza w pierwszej kolejności istota, natura, substancja. Bo syn jest odbiciem jego istoty. W słowniku można sobie znaleźć, to znaczy słowo istota. Istota to jest samo sedno. Jeśli z czegoś wyjmiemy istotę, to coś przestaje być tym, czym jest. Przestaje już w tym momencie być tym. Jeżeli z czegoś wyjmiemy istotę tej rzeczy, to ta istota przestaje być tym, czym jest do tej pory. A więc syn jest obiciem istoty Boga. Może takie małe doświadczenie. Jeżeli w lustrze byście chcieli zobaczyć swoje odbicie, to kto musi stanąć przed lustrem? To jest bardzo proste, no nie? Jeśli ja chcę w lustrze zobaczyć, albo chciałbym wam w lustrze pokazać moje odbicie, żebyście wy nie widzieli mnie, jest chyba takie doświadczenie możliwe, że nie widzicie mnie, ale widzicie tylko w lustrze moje odbicie. Ale ja muszę być tak ustawiony, to ja muszę stanąć przed lustrem. Zaraz się zorientujecie, że to brat Olek na przykład stoi, a nie ja. Jak w lustrze zobaczycie brata Olka, to wiadomo, że to nie ja stoję przed lustrem. Tylko w lustrze stoi, przed lustrem stoi brat Olek. Żeby było w lustrze odbicie mojej istoty, to muszę przed lustrem ja osobiście stanąć. Jezus jest lustrem, które odbija istotę Boga. I nie chcę już teraz mówić wam o argumentach na boskość, bo to jest taki argument pośredni, ale bardzo istotny. Bo ktoś, kto nie jest Bogiem, nie może odbić istoty Boga. Żaden anioł nie jest w stanie odbić istoty Boga, bo nie jest tym, kogo ma przedstawić. A więc Jezus, jak lustro, odbija całą istotę Boga. I teraz, bazując tylko na tej myśli, zadałem sobie takie pytanie, jaka jest istota Boga? Kim tak naprawdę Bóg jest? Oczywiście trudno jest w jednym kazaniu czy w jednej myśli odpowiedzieć na to, kim Bóg jest. Czytamy o Jezusie, że w Nim mieszkała cała pełnia boskości. Cała pełnia boskości. I Boże Słowo mówi nam o Bogu od początku do końca. Jeżeli mielibyśmy zapytać, o czym jest ta księga? I mielibyście odpowiedzieć jednym zdaniem, o czym jest ta księga? To ta księga przede wszystkim jest o Bogu. Boże Słowo, ta księga jest przede wszystkim o Bogu. Oczywiście są tam inne poboczne tematy, ważniejsze lub mniejsze, ale jak ona się zaczyna? Na początku Bóg. I tak i Bóg, Słowo Bóg jest obecne aż do ostatniego rozdziału tej księgi. Ta księga jest o Bogu, to jest najważniejszy temat tej księgi. I cała ta księga mówi nam, kim Bóg jest, jakim jest Bóg. Ale Jezus, będąc odbiciem istoty Boga, odbił nam tę istotę Boga. Odbił nam to, co jest sednem, to jest najważniejsze. Jak powiedziałem, można by się skupić na wielu rzeczach, ale ja wybrałem jedną myśl, jedno stwierdzenie, które uważam, że oddaje istotę Boga to, kim Bóg jest. Gdybyśmy mieli jednym zdaniem, oczywiście to nie jest pełen obraz Boga, rozumiemy. Ja nie chcę mówić, że to jest całkowity, jedyny, niepełny obraz Boga, nie da się go nawet wyrazić. Ale Jezus odbił nam istotę Boga i zadając sobie pytanie, kim Bóg jest, przyszła mi jedna myśl, o którą chciałbym się z wami dzisiaj podzielić i myślę, że ona oddaje istotę Boga. Kim Bóg jest? Co mam przychodzi do głowy? Kim Bóg jest? Bóg jest miłością. Bóg miłością. Chcę wam powiedzieć, że ta sama myśl przyszła do mnie, kiedy zadawałem sobie pytanie, kim jest Bóg? Kim jest Bóg? Jak powiedziałem, to nie jest jedyny, całkowity i pełny obraz. Musimy to zrozumieć, to nie jest pełny obraz. Ale może jeszcze tak powiem. Przez okres Starego Testamentu Bóg przedstawił się Izraelowi w bardzo różny sposób. Bóg Izraelowi przedstawił się przede wszystkim jako święty Bóg. To było jedno z podstawowych objawień Boga w Starym Przymierzu, w Pierwszym Przymierzu, że Bóg Izrael objawił się jako święty Bóg. Bóg Izraelowi objawił się jako sprawiedliwy Bóg. Bóg Izraelowi objawił się jako wierny Bóg. Bóg Izraelowi objawił się jako wszechmogący Bóg, tutaj szczególnie Abrahamowi. I moglibyśmy jeszcze znaleźć wiele innych objawień Boga. W Starym Testamencie, jak się Bóg objawił Izraelowi w różny sposób. Ale w Jezusie Chrystusie, jestem o tym przekonany, że w Jezusie Chrystusie przede wszystkim Bóg nam się objawił jako Bóg, który jest miłością. Oczywiście jako Bóg, który jest Zbawicielem, ale ja nie chcę wszystkiego, nie da się wszystkiego w jednym kazaniu powiedzieć. Zrozumcie mnie. Myślę, że mnie dobrze rozumiecie. Ale w Jezusie Chrystusie, w swej istocie, Bóg pokazał nam się, przedstawił się nam jako Bóg, który jest miłością. Zadałem sobie pytanie, czy już w Starym Testamencie znajdujemy to objawienie, to przedstawienie Boga, który jest miłością? Czy znajdujemy? Zacząłem sprawdzać, zacząłem szukać. Wiecie, ono się gdzieś pojawia, ale to nie jest takie wyraziste, to nie jest takie jednoznaczne, to nie jest takie mocne, jak przez Jezusa Chrystusa i jak w Nowym Przymierzu. Na przykład w księdze proroka Jeremiasza, to jest 31 rozdział, jest takie stwierdzenie, myślę, że ważne stwierdzenie, które pokazuje nam Boga, który jest miłością. Jeremiasz, 31 rozdział, werset 3. Jeremiasz woła w ten sposób: z daleka ukazał mu się Pan i mówi do Izraela tak: miłością wieczną umiłowałem Cię, dlatego tak długo okazywałem Ci łaskę. Tu jest ta myśl, tu jest ta wzmianka, tu jest to przedstawione, że Bóg jest miłością i jest mowa, Bóg mówi do Izraela: miłością wieczną umiłowałem Cię. Ale słuchajcie, dopiero w Nowym Testamencie pojawiają się takie jasne, bezpośrednie i wprost stwierdzenia. I przejdźmy teraz do pierwszego listu Jana, bo tutaj chciałbym te stwierdzenia odczytać. W pierwszym liście Jana, w rozdziale czwartym, w tym rozdziale czwartym, w wersecie 8 i w wersecie 16 pojawiają się te dwa stwierdzenia, na które chcę wam zwrócić uwagę. Rozdział 4, werset 8 mówi: kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. To jest wielka zależność. Jeśli nie miłujesz, to nie znasz Boga, bo Bóg jest miłością. Jeżeli znasz Boga, to znasz miłość. I wtedy masz serce, masz gotowość, masz uzdolnienie, żeby miłować. I werset 16, też bardzo ważna myśl: a myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Jeszcze do tego wersetu później wrócę. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. To istotę, którą objawił Boży Syn, którą odbił o Bogu, którą przedstawił o Bogu, między innymi, jest to, że Syn nam pokazał, że Bóg jest miłością. Syn nam przedstawił to, pokazał nam to w bardzo jednoznaczny sposób, że Bóg jest miłością. I patrząc na Syna, przyglądając się Synowi, przyglądając się Jego życiu, przyglądając się Jego dziełom, musimy to zobaczyć, a jeżeli tego nie widzimy, to jest źle z nami. Patrząc na Syna, na całe Jego życie, musimy ten głos usłyszeć i powinniśmy to zobaczyć, że w Jezusie widać to, że Bóg jest miłością. W Jego czynach, w Jego słowach, w tym, kim Jezus był, gdy chodził po tej ziemi, to, co Jezus robił, to, co czynił, było bardzo mocno słychać i widać, że Bóg jest miłością. I pozwólcie, że wybrałem trzy takie sceny z życia Jezusa, na które chciałbym wam zwrócić uwagę. I może one nam jeszcze bardziej ten obraz przedstawią, pokażą nam jeszcze bardziej ten obraz, jak to w Jezusie Chrystusie było widać, że Bóg jest miłością. Pierwsza scena to jest Ewangelia Marka, rozdział pierwszy. Znacie bardzo dobrze tą sytuację, uzdrowienie człowieka trędowatego. Bardzo dobrze znacie tą sytuację. Ale przeczytajmy tę myśl. Ewangelia Marka, rozdział 1, wersety 40 i 41 czytamy. I przyszedł do niego trędowaty z prośbą, upadł na kolana i rzekł do niego: jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę swoją, dotknął się go i rzekł mu: chcę, bądź oczyszczony. Zazwyczaj tę historię rozpatrujemy w kategoriach Bożego cudu oczyszczenia trędowatego, bo ona o tym wprost mówi. Ale chciałbym, żebyśmy na tą historię spojrzeli jeszcze nieco inaczej. Oto do Jezusa Chrystusa przychodzi człowiek, który w tamtym środowisku był uznany za człowieka przeklętego przez Boga. Musimy zobaczyć, to był człowiek, który był uznawany za człowieka, którego Bóg przeklął. To jest przeklęty przez Boga. To nie był taki zwykły człowiek. Chorobę trądu jednoznacznie utożsamiano z grzechem, jak z Miriam. Dlatego, że Miriam, kiedy zgrzeszyła przeciwko Aaronowi, przeciwko Bogu, konsekwencją tego było, że na jej ciele wystąpił trąd. Ale to nie był jedyny przypadek. Są przypadki innych. Przypadek króla, chyba Asy, który wszedł do świątyni i nie miał prawa, skutkiem przekroczenia Bożego prawa, popełnienia grzechu, był trąd. Na jego ciele wystąpił trąd. Człowiek trędowaty, on nie był tak traktowany jak każdy inny obywatel. To był człowiek grzeszny. To był człowiek, który zasłużył na swoją chorobę, na swój trąd. To był człowiek, którego prawo uznawało za człowieka nieczystego i nie miał prawa zbliżania się do innych ludzi. Musiał stawać w odległości 50 metrów. Wyobraźmy sobie. Musiał stawać w odległości 50 metrów od ludzi, a jak się zbliżał ktoś do niego, on miał obowiązek poinformować: ja jestem trędowaty, nie zbliżaj się do mnie. Słuchajcie, ten człowiek, przychodząc do Jezusa, ryzykował tego, że tłum będący obok złapie kamienie i zaczną do niego rzucać i wypędzą go precz. Nie podchodź do nas. Pogonią go kamieniami. Ten człowiek to ryzykował, podchodząc do Jezusa. Ale ten człowiek liczył, że Jezus go potraktuje inaczej, niż potraktowałby go każdy inny Izraelita. Bo inny Izraelita albo by go pogonił, albo sam by uciekł. Takie było prawo. Takie było zrozumienie. Jesteś trędowaty, jesteś przeklęty przez Boga, jesteś grzeszny, trzymaj się z dala od nas. Jesteś poza. Nie jesteś częścią tego społeczności, jesteś częścią narodu. Jesteś wyrzucony. Jesteś gorszy. Słuchajcie, i za tym trędowatym ciałem, chorym, trędowatym ciałem, Jezus widział człowieka. Za trędowatym ciałem chorym Jezus widział coś cennego, coś ważnego, coś we wnętrzu widział. I widział kogoś, kto jest tak samo cenny i wartościowy, jak każdy inny człowiek. Tak samo cenny, tak samo wartościowy, tak samo drogi dla Boga i tak samo warty miłości, jak każdy inny człowiek. To Jezus widział za chorym, trędowatym ciałem. To widział w nim. Dlatego zrobił coś, co może dla nas to aż nie jest aż takie szokujące, ale wiecie, jakie to musiało być szokujące dla ludzi, którzy stali obok? Że Jezus wyciąga rękę i dotyka się tego trędowatego, kładzie na niego ręce? To było przekroczenie wszelkich obowiązujących norm. Nie mówię, że to było złamanie prawa. To nie było złamanie prawa. Ale to było przekroczenie. To ten człowiek złamał prawo, przychodząc do Jezusa. Ale to było przekroczenie wszelkich obowiązujących norm zachowania dobrego. Ale Jezus położył na nim swoje ręce. Ja to widzę, że dla tego człowieka to było więcej niż przytulenie. Czy myślicie, że ktoś tego człowieka przytulał w życiu? Teraz, kiedy on był trędowaty, obejmował? W tym tygodniu była taka ewangelizacja dla osób bezdomnych i ci ludzie zeszli się do kaplicy Betlejem. Tam przyszło ich około 30, może troszkę więcej tych ludzi bezdomnych. Ja też tam podjechałem, tam też byłem na tej ewangelizacji. I muszę się wam przyznać, to byli tacy ludzie prosto z dworca, którzy przyszli nie tylko z albumu, może z kanału wyszli dopiero. Jest pewna bariera psychiczna i psychologiczna, przynajmniej ja to mówię o sobie, która sprawia, że człowiek, że jest ciężko. To nie chodzi o ten zewnętrzny. Bariera jakaś psychiczna w nas, psychologiczna, która nam nie pozwala, wiecie, przyjść blisko. Ale kochani, to tylko bezdomny. A gdyby naprzeciw mnie stanął prawdziwie trędowaty, którego kończyny są powykrzywiane, które już nie ma kończyn, którego już skóra jest złuszczona, co bym zrobił? A może bym uciekł? A może bym zrobił 3 kroki wstecz? Ale ta scena pokazuje mi, że Bóg jest miłością. I Bóg, mówiąc obrazowo, przytulił tego człowieka. Przygarnął go. On przyszedł, upadł. Jezus go położył na niego ręce i powiedział: Bóg cię kocha. Czy ten gest położonych rąk dla mnie znaczy: Bóg cię kocha. Jesteś dla Boga drogi i cenny. I ja ci daję ten prezent. Bądź oczyszczony, bo nie jesteś gorszy niż każdy inny człowiek, który chodzi po tej ziemi i żyje na tej ziemi. To jest pierwsza scena, która mi pokazuje, jak wielką miłością jest Bóg. Druga scena, druga sytuacja z życia Jezusa, to jest Ewangelia Jana już teraz, 8 rozdział. Mamy tam kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. Od 1 rozdziału do wersety 1 do 11 znamy tę historię. Może od wersetu 3 zacznijmy czytać. Potem uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołóstwie, postawili ją pośrodku i rzekli do niego: Nauczycielu, tę oto kobietę przyłapano na jawnym cudzołóstwie, a Mojżesz w zakonie kazał nam takie kamionować. Ty zaś co mówisz? A to mówili, kusząc go, by mieć powód do oskarżenia go. A Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A gdy go nie przestawali pytać, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamieniem. I znowu, schyliwszy się, pisał po ziemi. A gdy oni to usłyszeli i sumienie ich ruszyło, wychodzili jeden za drugim, poczynając od najstarszych, i pozostał Jezus sam i owa kobieta pośrodku. A Jezus podniósł się i nie widział nikogo, tylko kobietę, rzekł jej: Kobieto, gdzie są ci, co oskarżali? Nikt ci nie potępił? A ona odpowiedziała: Nikt, Panie. Wtedy rzekł Jezus: Ja cię nie potępiam, idź i odtąd już nie grzesz. To jest inna scena. Tutaj już możemy powiedzieć wprost: oto kobieta, która popełniła jawny grzech. Tu nie zachodzi żadna wątpliwość. To było udowodnione, że ta kobieta jest grzesznicą i to było wiadome. Wszyscy, którzy tam przyszli, i też Jezus miał świadomość tego, że ta kobieta popełniła grzech. I w tej historii wcale nie ma tego, że Jezus akceptuje grzech tej kobiety, czy toleruje. Tego w tej scenie nie ma. I według prawa ta kobieta była naprawdę potępiona, bo ona była według prawa skazana na śmierć. Idąc, czy będąc prowadzona przez tych ludzi, ona nie wiedziała, jak się skończy to spotkanie. Być może nie wiedziała. Zdawała sobie sprawę, że według prawa Bożego zasługuje na śmierć i może zostać ukamienowana. Pomijając te aspekty prawne, czy ta kara była wtedy wykonywana, czy nie, ale według prawa taka była kara dla cudzołożnicy. Intencje tych ludzi, którzy ją przyprowadziły, były różne. Nie chcę teraz się skupiać na tych intencjach tych ludzi, o co im tak naprawdę chodziło w całej tej scenie. Ale mnie interesuje Jezus. Mnie interesuje Jezus i ta kobieta, bo ta kobieta spotyka się z Jezusem. Wiecie? Jezus, widząc grzech w życiu, widząc grzeszność tej kobiety, wypowiada do niej słowa: ja cię nie potępiam. Pomyślcie sobie. Czy widzicie gdzieś, że ona tutaj pokutuje, nawraca się? Nie widać tego. Po prostu ona przychodzi jak skazaniec. Jest zaszczuta po prostu. Jest prowadzona przez tłum, przez grupę faryzeuszy. Jest przestraszona. Widzimy, że ona może być przestraszona. Nie wie, co się stanie. Może obawia się o swoje życie. I ona w konsekwencji po całej tej scenie słyszy: i ja cię nie potępiam. I dalej słyszy: idź i odtąd więcej nie grzesz. Czyli nie ma akceptacji dla grzechu Jezusa. Nie ma przyzwolenia. Ale jest różnica, bo tamci ludzie, którzy ją przyprowadzili, to przede wszystkim widzieli co u tej kobiety. Cudzołóstwo, które popełniła. Przed oczami mieli cudzołóstwo. Grzech mieli przed oczami. A Jezus przed oczami przede wszystkim ma tą kobietę. I ją widzi. I wie, że ona jest grzeszna. On to wie. On wie, że ona jest nieszczęśliwa. Wie, że się uwikłała w jakiś związek niewłaściwy. Ciekawe, czy tę kobietę spotkamy w niebie. Co się mogło wydarzyć w jej sercu po takim czymś? Po takim spotkaniu z Jezusem? Po takim okazaniu miłości? To jest mój domysł, może nadinterpretacja, ale ja się spodziewam, że jej życie się zmieniło. Ja się tego spodziewam, że jej życie się zmieniło. Bo ona zamiast kamieni, które na nie miały lecieć, spotkała się z Bożą miłością i ja cię nie potępiam, ale od tej pory żyj już inaczej. Od tej pory już nie grzesz. Dla mnie to jest drugi przykład miłości Chrystusa, który nie patrzył tylko przez pryzmat prawa, który nie patrzył tylko przez pryzmat litery, ale przede wszystkim widział osobę. Widział osobę. A później oczywiście widział jej całe życie, też widział jej grzeszność. I trzecia scena, która dla mnie jest bardzo wzruszającą sceną, to jest Ewangelia też Jana, 13 rozdział, wersety od 1 do 5. Galiana, 13 rozdział, wersety od 1 do 5. Przed świętem Paschy Jezus, widząc, iż nadeszła godzina Jego odejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. Ja wierzę, że ten wstęp jest bardzo ważny. To jest powiedziane, że Jezus umiłował tych, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. I dalej jest kontynuacja. A podczas wieczerzy, gdy diabeł wzbudził w sercu Judasza, syna Szymona Iskarioty, zamysł wydania go, widząc, iż ojciec wszystko dał mu w ręce i że od Boga wyszedł i do Boga odchodzi, stał od wieczerzy, złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, przepasał się, potem nalał wody do misy i począł umywać nogi uczniów i wycierać je prześcieradłem, którym był przepasany. Jak zauważyliście, ten rozdział zaczyna się od tego, że Jezus umiłował tych, którzy byli z Jego na tym świecie i umiłował ich do końca. A później jest ta scena, kiedy On bierze misę z wodą, prześcieradło i zaczyna umywać uczniom nogi. Tak sobie pomyślałem, jak byśmy zareagowali, to jest tak absurdalny przykład, który teraz podam, ale może coś nam uzmysłowi, jak byśmy zareagowali, gdyby do tej sali wszedł, powiedzmy, Pan Putin, przepasał się prześcieradłem i podszedł do pierwszego rzędu i zaczął komuś, na przykład naszej kochanej siostrze Lucynie, albo bratu Andrzejowi, umywać nogi. Wiecie, to jest tak niewiarygodne dla mnie, że gdybym ja siedział, to ja bym stał i pierwszy zrozumiał: panie prezydent, absolutnie się na to nie godzę. Absolutnie. Wiecie, jakie to by było takie szokowe. Nawet gdyby ktoś z pomniejszych ludzi, gdyby nasz prezydent, czy nasz premier, czy jakaś ważna osobistość weszła i chciała nam umyć nogi. Co, niektórzy by się zgodzili, tak? Myślę, że mielibyście naprawdę, to nie było takie proste. To nie jest proste. Uważam, że łatwiejsze jest komuś umyć nogi, niż dać sobie umyć nogi. Chcecie spróbować? Czy jest łatwiejsze umyć nogi, czy dać sobie umyć nogi? Pomyśl sobie o tym. Jak byś się poczuł, gdyby ktoś chciał ci umyć nogi? To byłoby bardzo trudne. To jest bardzo trudne. Gdyby ktoś z ważnych i wielkich tego świata, myślę, że przynajmniej na początku byśmy się czuli mocno, wiecie, zażenowani. Mocno byśmy się czuli zakłopotani. Ale my musimy zrozumieć, że to nie pan Putin, że to nie pan Bush, że to nie jakiś inny wielki człowiek, ale sam Bóg w Jezusie Chrystusie umywa nogi uczniom. Zobaczmy to. Sam Bóg w Jezusie, w osobie Jezusa Chrystusa umywa uczniom nogi. To nie jest taka przepaść, jaką my mówimy, człowiek, człowiek, ważny człowiek, mniej ważny człowiek. To nie jest taki obraz. To jest Stwórca Wszechrzeczy. To jest Bóg Wszechmogący. Cała istota Boga, będąca w Synu, klęka czy kuca, nie wiem, przed człowiekiem i zaczyna mu umywać nogi. Umiłował ich aż do końca. Umiłował ich aż do końca. Umiłował nas aż do końca. I zgubiłem myśl, do czego zmierzałem tym przykładem. No może muszę się pozbierać. A więc obraz, ten obraz, ta scena, to umywanie nóg, to jest obrazem czy pokazaniem potężnej, wielkiej miłości Boga, jaka ma do nas. Ja sobie zadałem takie pytanie, czy to umycie nóg było jednorazowe? Jeszcze spróbuję tak sobie pomyśleć, czy to było jednorazowe. Muszę powiedzieć tak, że w sposób dosłowny i fizyczny to było jednorazowe. Pan Jezus zrobił to raz, w sposób dosłowny i fizyczny. Ale wiecie, to umycie nóg to jest pewien obraz. Dlaczego się nogi myje? Bo te nogi się brudziły. No bo oni wędrowali w sandałach, chodzili w sandałach, mieli ciągle brudne nogi, dlatego ciągle te nogi były obmywane. Więc to umycie nóg jest obrazem oczyszczenia. A teraz pomyślmy o naszym życiu tak. A jeśli my chodząc po tym świecie, zachlapiemy się błotem tego świata, kurzem tego świata, brudem tego świata. I teraz co? My przychodzimy, tak jak to brat Marian niedawno mówił, my przychodzimy do pralni czy do osoby? Do kogo my przychodzimy? Czy przychodzimy do misy z krwią? Bezosobowa jest jakaś naczynie z krwią, my sobie idziemy do tej bezosobowego naczynia z krwią i sobie tam popłukamy swoje życie tą krwią, weźmiemy je. Czy my przychodzimy każdorazowo do osoby? Do osoby, do każdorazowo przychodzimy do osoby, prosząc, żeby nas obmyła swoją krwią. Każdorazowo. Jeśli można wyciągnąć jakąś analogię, jakieś porównanie, to dla mnie to, kiedy ja przychodzę do Pana i proszę Go, żeby kolejny raz mnie znów obmył, żeby mnie kolejny raz znów oczyścił, żeby znów kolejny raz swoją krwią obmył moje życie. Tak obrazowo można powiedzieć, to tak jakby kolejny raz sam Pan chciał umywał nam nogi. Jakby kolejny raz On sam umywał nam nogi. I wiecie, On to robi dlatego, że nas umiłował do końca. Dlatego, że Bóg jest miłością. Tak jak matka bierze swoje dziecko, niemowlę, które wiecie, w jakim stanie może się znaleźć. Wiecie, i ona po prostu bierze to dziecko i z miłością je myje z tego wszystkiego. Ale wiecie, że obcemu jest trudniej? Całkiem obcemu jest trudniej? A że swoje dziecko, to nie mam takiego wielkiego problemu. Chociaż niektórzy też mają. Ale swoje dziecko jest łatwiej. Wiecie? I Bóg w Jezusie Chrystusie bierze nas i za każdym razem nas tak obmywa i oczyszcza. I teraz chciałbym, żebyśmy wrócili do tego listu Jana, pierwszy list Jana. Tego wersetu, który czytałem na zakończenie, chcę go przeczytać. Może jeszcze szybciutko kilka. Pierwszy list Jana, 4 rozdział. Werset 16. Skupmy się przez chwileczkę na tej myśli. Pierwszy Jana, rozdział 4. Werset 16. Jeszcze raz przeczytajmy tę pierwszą myśl. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Myśmy przez Jezusa Chrystusa poznali i uwierzyliśmy. W co uwierzyliśmy? Uwierzyliśmy w miłość, którą Bóg ma do nas. Czy zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest to, aby w to wierzyć, aby to poznać, aby w to wierzyć? Żyjąc na tym świecie, jak ważne jest, aby to poznać, aby wierzyć w to całym swoim sercem, że Bóg nas miłuje, że Bóg nas kocha. Myśmy uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. A co się dzieje z człowiekiem, który przestaje wierzyć w miłość, że Bóg go kocha? Co się z nim dzieje? Różne rzeczy się dzieją z ludźmi, którzy przestają wierzyć w Bożą miłość do siebie. I ważne jest, aby w to uwierzyć na wstępie, kiedy słyszymy o Bogu, kiedy mamy prezentowaną Ewangelię, kiedy widzimy obraz Jezusa Chrystusa, to my poznajemy i widzimy wielką miłość, którą Bóg ma do nas. A później całe życie trzeba to zachować. Tę myśl, tę prawdę, że Bóg mnie miłuje. Bo nie wiem jak u was, ale u mnie jest tak. Ja to tak odczuwam, że nic mnie tak nie przyciąga do Boga, jak świadomość tego, że On mnie kocha. Wtedy, gdy ja po prostu, nie chcę powiedzieć co, daję plamę za plamą. Ta świadomość, że On mnie kocha. I ta świadomość, że ja mogę przyjść do Niego, jak do Boga mojego, do Pana mojego, i przytulić się do Niego i wiem, że On mnie nie odrzuci. A jak jest potrzeba, to mnie przygarnie. Jak powiedziałem, to nie ma nic wspólnego z tolerancją dla grzechu. Myślę, że mnie rozumiecie. Nie o tym mówię. Bo dobrze wiecie, że ja dobrze wiem, że Bóg nie akceptuje i nie toleruje grzechu. Ale trzeba wiedzieć o tym, że Bóg nas miłuje. Tak jak nikt z nas nie jest nikogo w stanie miłować, ani to, ani pojąć, ani zrozumieć. Już nie chcę czytać wiele fragmentów, które nam o tym mówią. Bo jest pytanie, któż zdoła pojąć, poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie? Któż ją zdoła zrozumieć? Któż ją zdoła poznać? Któż ją zdoła opowiedzieć? Któż ją zdoła wam przedstawić? Nikt wam tego nie opowie. Nikt wam tego nie przedstawi wystarczająco jasno i wyraźnie. Dopóki sami się z tą miłością nie zetkniemy, nie spotkamy. Ona nas nie złapie, nie chwyci, nie ogarnie naszego serca i naszego umysłu. Nie przyciągnie do siebie. Nikt nam tego nie opowie. I na koniec, myślę, że taki już końcowy fragment z listu do Rzymian. 8 rozdział. I później będziemy się modlić. List do Rzymian, 8 rozdział, 35 do 39. Możemy sobie sami to powiedzieć, sami sobie możemy to zacytować, sami możemy się tego słowa uchwycić. Jest pytanie, któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Kochani, któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie? A nie doświadczacie tego utrapienia na co dzień? Czy ucisk? czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz. Jak napisano, z powodu Ciebie co dzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne, ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował i znowu jest umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. I zapamiętajmy to sobie i weźmy to do serca na całe swoje życie. Od miłości Bożej, która jest w Jezusie Chrystusie. Bóg nie akceptuje zła, nie akceptuje grzechu, nie toleruje tego. Ale Bóg widzi człowieka. Bóg widzi człowieka. I Bóg takiego człowieka jak ja i takiego człowieka jak ty umiłował aż do końca. Umiłował aż do końca. I tą miłość wylewa na nas. I chce, abyśmy ją znali, w nią wierzyli. Chciałbym, abyśmy się modlili przed zakończeniem. Abyśmy czas modlitwy.